Reklama. Do wysłuchania podcastu zaprasza Vetokinol, producent suplementu na stawy psów i kotów Flexadin. Po reklamie. Podcast zawiera lokowanie.
Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Karolina Wiśniewska. To jest Zwierzo Podcast. Dziś porozmawiamy o kocich i psich stawach. Nasze zwierzaki są mistrzami w ukrywaniu bólu, co nie znaczy, że nie cierpią, gdy boli łapka albo kręgosłup. Jak rozpoznać, że boli i jak zareagować? Między innymi o tym będę rozmawiać z moim gościem, którym jest dr Krzysztof Zdeb, specjalista chirurgii weterynaryjnej, współpracujący z firmą Vetokinol Biovet w ramach projektu Expertise in Osteoarthritis Management, którego celem jest podnoszenie świadomości wśród opiekunów zwierząt oraz umiejętności lekarzy weterynarii w postępowaniu z chorobą zwyrodnieniową stawów psów i kotów. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
To rozprawmy się z tym bólem. Czym różni się ból przewlekły od bólu ostrego? Wyjaśnijmy może na początek.
Oj, w samej istocie się różni. Otóż ból ostry jest czymś podstawowym, co sprawia, że nie krzywdzimy się sami. Nasi pacjenci także nie krzywdzą. Jest to mechanizm ostrzegawczy organizmu przed zbliżającym się urazem, krzywdą. Tak mówiąc trywialnie, ale jednak bardzo dobrze to opisuje to słowo. Prosty przykład. Jeżeli oparzymy się, czy zbliżamy się do czegoś gorącego, no to szybka reakcja, nawet łuk odruchowy, nieświadoma reakcja sprawić może, że nasze ciało będzie mniej uszkodzone od czynnika sprawczego. Czyli wykonamy jakiś przy ostrym bólu ostry odruch, szybki odruch, który sprawi, że mniejszych obrażeń doznamy. Natomiast po tym samym oparzeniu już boląca nas przewlekle rana, w pierwszej fazie oczywiście ma to znaczenie, no bo te drobne, odsłonięte zakończenia nerwowe czy świeże uszkodzone komórki lepiej się goją, jeśli ich nie drażnimy dotykiem. Ale tak naprawdę przewlekły ból, który pozostaje wtedy, nie ma żadnej funkcji ochronnej, tylko męczy pacjenta. Więc ból ostry jest jak najbardziej potrzebny. Oczywiście niekoniecznie potrzebny po operacjach, także go trzeba zwalczać, ale ból przewlekły potrafi wyniszczać organizm i terapia bólu, leczenie bólu to jest bardzo, bardzo ważna rzecz w mojej praktyce.
Mhm. Czyli tak przenosząc to też na przykład psów i jeżeli mam taką sytuację, że na przykład mój pies, nie wiem, spadł z kanapy i widzę, że podniósł łapkę tak nagle w górę, to jest ból ostry, ten moment, kiedy on tą łapkę podnosi?
A to jest bardzo ważne pytanie i ciekawe, bo to jest pytanie o to, jak wyglądają objawy bólu ostrego. Oczywiście to, co my... Ja czasami się spotykam z takimi stwierdzeniami, jak twierdzę ludzi, że coś psa boli, to przy przewlekłym bólu nie będziemy słyszeć opcji pod tytułem skomlenie, piszczenie czy jakieś ostre objawy, co przy ostrym bólu, uraz czy jakieś tam naciągnięcie. Psy czy koty mogą manifestować bardzo mocno, mogą manifestować jakimiś odruchami, nawet agresją, nawet chwilowo taką. Natomiast przy bólu przewlekłym często te objawy są objawami mniej specyficznymi. To mogą być objawy niechęci do pewnych zachowań. Może być przewlekła zmiana nastroju, nawet z agresją. Może być jakaś niechęć do przykładania, do przyjmowania konkretnych pozycji, do pewnej aktywności, czasami spadek apetytu, czasami przewlekłe objawy mogą się na przykład objawiać w postaci takiego natręctwa, czyli pacjent może wylizywać kończyny albo może bardzo dużo pić z powodu tego, że ma przewlekłe, dokuczliwe odczucie.
Ostatni przykład, którym pan powiedział, to jest też moja osobista historia, w zasadzie mojego psa. W tym miesiącu mieliśmy taki przypadek właśnie, że on zaczął w pewnym momencie więcej pić i ja oczywiście i przez to też zaczął mieć problemy z nietrzymaniem moczu, bo naprawdę pił znacznie więcej i ja zrobiłam taką podstawową diagnostykę, właśnie zbadałam mocz, zabrałam go na USG, poszliśmy do nefrologa i gdzieś dopiero przy okazji nam wyszło, że on jakiś czas temu miał kontuzję i później się okazało, że już po wizycie u ortopedy, że to prawdopodobnie ta kontuzja się odezwała i że jego po prostu boli łapa i po wprowadzeniu leków przeciwbólowych i ograniczeniu znacznie ruchu, no przestał pić.
Tak, ale czasami ja taką mam anegdotę, trochę śmieszną, może trochę rubaszną. Kiedyś u jednego z moich pacjentów, u którego zdiagnozowaliśmy bolesność w okolicy Lędźwiowo-Krzyżowej kręgosłupa, mieliśmy objawy następujące. Po wprowadzeniu leczenia państwo zadeklarowali, że ich podopieczny robi bardzo duże kupy. Ja mówię, co to znaczy, że bardzo duże? Czy ma biegunkę, czy jest jakieś powikłanie? Ci państwo mówią, nie. No po prostu robi bardzo duże kupy, bo wcześniej na jednym spacerze potrafił 3-4 małe bobki zrobić, a teraz jest jedna i konkretna. No i moja diagnoza była prosta. Przestało go boleć. Ten odruch wypierania kału, może to, nie wiem, czy dla wszystkich państwa, którzy są przy radioodbiornikach, to jest najweselsza informacja, ale tak naprawdę tak samo takie zwykłe czynności codzienne mogą być objawami bólu, zaburzenia jakichś konkretnych odruchów. Co więcej, też trzeba pamiętać, że często te objawy, one się rozwijają powoli. Te przewlekłe objawy przewlekłego bólu, szczególnie z narządu ruchu, co jest przedmiotem mojego zainteresowania, one się mogą rozwijać powoli, czyli nasza czujność może być mocno uśpiona, dlatego że trochę adaptujemy do zachowań zwierzęcia, adaptujemy się do tego, jak się czuje, że się starzeje zwierzę, albo jest to związane z jakimiś innymi procesami, ale generalnie zaczynamy się przyzwyczajać do pewnego rodzaju odruchów i możemy przeoczyć objawy, które sugerują bezwzględnie objawy bólowe.
Gdzieś w tych przykładach mówimy o psach, a jak to wygląda w przypadku kotów? Czy te objawy są podobne?
U kotów to już w ogóle zmiany zachowania są kluczowe. Tak naprawdę objawy przy chorobie zwyrodnieniowej stawów, tak jak wspomniałem już wcześniej, co jest przedmiotem mojego zainteresowania, u kotów dominującym objawem są zmiany zachowania. Te zmiany zachowania u kotów bardzo często są manifestowane na przykład załatwianiem się poza kuwetą, albo pojawiającą się agresją, niechęcią do głaskania, albo tak naprawdę takim niedbalstwem, że tak nazwę, czyli koty słynące z tego, że są zwierzętami bardzo dbające o swój wygląd, o okrywę włosową, nagle stają się kotami, które nie chcą się myć w okolicach grzbietu, w okolicach dalszej części tułowia, czyli tam, gdzie plecy już swoją nazwę mogą kończyć, ponieważ może być takie wygięcie dla kota problematyczne, może być bolesność tych okolic wyraźnie zaznaczona przy chorobie zwyrodnieniowej stawów, kręgosłupa czy bioder. Mogą być objawy, które sprowadzają się tylko i wyłącznie do takich zaburzeń dbania o czystość zwierzęcia. U kotów te objawy są jeszcze bardziej skryte, jeszcze bardziej niespecyficzne tak naprawdę.
A co jest przyczyną? Co może być przyczyną tego bólu? Tutaj mówimy o tej chorobie zwyrodnieniowej, to jak rozumiem, no pewnie wiek.
To jest tak, to generalnie szacuje się, że w pewnych grupach zwierząt, szczególnie na przykład starsze, duże psy, to nawet 70-80% populacji może manifestować objawy choroby zwyrodnieniowej stawów. Co więcej, niekoniecznie jest tak, że intensywność objawów choroby zwyrodnieniowej stawów, czyli to, co nam się wydawać może oczywiste, czyli objawy radiologiczne widoczne w badaniu rentgenowskim w postaci zwyrodnienia stawu, one wcale nie muszą liniowo przebiegać z intensywnością nasilenia objawów klinicznych. Poza tym idzie pacjenci z bardzo intensywnym bólem, zaostrzeniem bólu przewlekłego na przykład, wcale nie muszą mieć bardzo wyraźnych objawów zwyrodnienia stawów i odwrotnie. Jest wielu pacjentów, którzy mają naprawdę zwyrodniałe stawy, a kompensacja jest wyraźna i pacjenci dają sobie radę. No pytanie, co to jest, to zresztą dawanie sobie rady. Czy my oczekujemy od naszego podopiecznego, że on nagle ludzkim głosem przemówi: ej stary, ja już sobie nie daję rady, musisz mi pomóc? Pewnie nie. Jakoś się będzie musiał adaptować, bidula. Ale ja dlatego na to zwracam uwagę, bo ból przewlekły z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów jest często manifestowany. Następną rzeczą, jaką bym powiedział, jeśli chodzi o ból przewlekły, który często nam się wydaje, że on może być niewielki, to jest ból spowodowany zapaleniem jamy ustnej. To jest częsty problem w klinikach.
Naprawdę, takie połączenie jama ustna i stawy i...
Niekoniecznie, że jama ustna i stawy. Ja mówię o częstotliwości występowania bólu przewlekłego. Otóż przewlekłe zapalenie przyzębia, bo raczej nasi czworonożni pacjenci z powodu próchnicy zębów nie chorują, ale z zapaleniem przyzębia, czyli z powodu tego, co u ludzi może być opisywane jako paradontoza, to podobny przebieg ma zapalenie przyzębia. Najczęściej skojarzone z odkładaniem się płytki nadzębnej czy kamienia nadzębnego może podać bardzo poważne objawy przewlekłego bólu. One się mogą manifestować zaburzeniami oczywiście gryzienia, pokarmu, zaburzeniami przełykania, jakimś ślinieniem, ale mogą powodować także zmiany behawioralne z powodu przewlekłego bólu. To naprawdę ma znaczenie.
A przyczyną bólu ostrego, no to domyślam się, że jakaś kontuzja to jest takie coś, co
może być uraz oczywiście, no ale też jakiekolwiek ostre objawy występujące, oczywiście może być kwestia czynnika, który jest z zewnątrz zadziałający, czyli czynnik urazowy typowo, ale mogą być objawy chociażby wynikające z procesów starzenia, na przykład ze zwyrodnienia krążków międzykręgowych i obecności jakichś przepuklin w obrębie kręgosłupa. To mogą być objawy ostrego bólu i nie zawsze przepuklina krążka międzykręgowego, ba, co wiedziałbym, chyba nawet bardzo często, ona nie zawsze manifestuje się porażeniem. Dla nas ucisk na rdzeń kręgowy często jest związany z porażeniem, ale pierwszy stopień porażenia w 5-stopniowej skali to są objawy bólu właśnie. Więc ostry ból, on może być manifestowany bardzo silną wokalizacją, niechęcią do dotyku, niechęcią do, a także przejawami jakichś nieskoordynowanych zachowań, agresją. Takie zwierzę może być niebezpieczne nawet dla siebie czy dla innych zwierząt, bo jest po prostu spanikowane. Więc ostry ból ma inny charakter, no i na to trzeba umieć go odróżnić. Co więcej, to, że pacjent choruje na przewlekłą chorobę, która może powodować ból, wcale nie znaczy, że ostre czynniki nie wystąpią. Że jeżeli pacjent ma chorobę zwyrodnieniową jednego stawu, na przykład stawu kolanowego, jest leczony z powodzeniem, czasami operacyjnie, to nie znaczy, że drugi staw kolanowy nie może ulec urazowi, nie może dojść do zerwania więzadła krzyżowego na przykład. I wtedy może się pojawić ostry ból rzeczywiście.
Mhm. Wspomniał Pan wcześniej takie zdanie, które chciałabym chyba też, żeby wybrzmiało, że to nie jest tak, że jeżeli zwierzę nie piszczy, to znaczy, że nie boli. No bo tak jak już powiedzieliśmy, no zwierzaki często ukrywają ten ból.
Znaczy ja mogę z pełnym stwierdzeniem, a no, ja akurat zajmuję się zwierzętami, w której grupie bardzo duża część cierpi. Czyli są to zwierzęta po urazach, zwierzęta z przewlekłą chorobą zwyrodnieniową, czasami z jakimiś zaburzeniami pracy stawów, narząd ruchu generalnie. To z ręką na sercu powiem, że znakomita większość z nich, i to taka gigantyczna większość, nie użala się na swój los. Raczej musimy w drodze diagnostyki wywołać delikatną reakcję bólową, zaostrzenie bólu, żeby móc potwierdzić lokalizację tego źródła problemu, aniżeli przynoszone jest do nas zwierzę, które użala się nad sobą, czy piszczy, popiskuje, czy skamle. Takie rzeczy się po prostu nie zdarzają, co jest oczywiście istotne dla nas jako opiekunów tych zwierząt, żeby umieć na pewne rzeczy, na pewne objawy zwrócić uwagę.
To co zrobić, kiedy zorientujemy się, że no coś temu naszemu zwierzakowi jest, albo mamy podejrzenia, że właśnie go coś boli?
Ja to bym generalnie założył tego typu podejście, że musimy mieć świadomi, w jakiej grupie ryzyka jest nasze zwierzę. Tak jak i taki starszy facet jak ja, w pewnym wieku powinien przejść jakieś badania, niekoniecznie są to badania krwi, ale czasami badania, które mogłyby wykluczyć ryzyko występowania już chorób, które wraz z wiekiem, z aktywnością, masą ciała, a także u zwierząt z dyspozycją rasową są związane. Więc w określonym wieku, w określonym czasie warto takich pacjentów zbadać. Fajnym zjawiskiem, ciekawym jest to, że chociażby wspomniane przez Panią koty, one przychodzą do lekarza weterynarii, te koty mieszkające w domach z nami, przychodzą do lekarza weterynarii w wieku młodzieńczym, przechodzą te pierwsze zabiegi profilaktyczne, być może profilaktyczny zabieg kastracji, a potem znikają na 6-7 lat. I najczęściej znikają na 6-7 lat, przychodzą po tym czasie już z jakąś chorobą. Albo chorobą układu moczowego, czyli jakimiś problemami z nerkami, bądź też innymi chorobami, albo właśnie z chorobą zwyrodnieniową, z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa, czy stawów. I to jest właściwie reguła. Podobnie bywa na przykład z dużymi psami, kiedy one sobie szaleją, są pełne energii, a w 5-6 roku życia one będąc pełne energii trafiają do lekarza weterynarii z jakimiś niepokojącymi objawami i ku zdziwieniu całej rodziny okazuje się, że pacjent ma na przykład zwyrodnienia kręgosłupa. To jest wynik właśnie tego, że zwierzęta w pewnym momencie zapadają dosyć dużym odsetku na choroby, które są związane ze zużyciem materiału, czyli z wiekiem, z aktywnością, masą ciała, która musi być dźwigana przez narząd ruchu, tak jak wspomniałem, przedmiot często mojego zainteresowania. Więc raczej zakładałbym, że odpowiednio prowadzone regularne badania profilaktyczne, oczywiście z konkretnymi wskazaniami, są najlepszym rozwiązaniem, szczególnie mając świadomość, że nasze zwierzę wchodzi na przykład w ten wiek, który może wymagać jakiegoś zainteresowania ze strony nas, czy lekarza weterynarii.
To może jeszcze doprecyzujmy, o jakich badaniach profilaktycznych mówimy. Krew, USG, co jeszcze warto?
Na pewno badanie kliniczne przede wszystkim. Jeżeli badanie kliniczne odpowiednio przeprowadzone jest w stanie wykryć, czy mamy jakieś deformacje, czy mamy nadwagę u zwierzęcia, no bo nie oszukujmy się, łapiemy masę my jako społeczeństwo bardzo i nasi podopieczni także bardzo łapią masę. I co za tym idzie, według najnowszych jakichkolwiek badań, jakie mamy, to jedynym czynnikiem póki co, jakim potrafimy zawalczyć z progresem choroby zdrowotnej stawów, jest zmniejszenie obciążenia tych stawów. Więc ta masa ciała także ona troszeczkę przybiera na mierze wraz z czasem. Ale więc badanie kliniczne, jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenia podczas badania klinicznego, no to wtedy badania dodatkowe, badania, czy też to badania ogólne krwi, jak pani wspomniała, które mogą sugerować jakieś niewydolności narządowe, ale także czasami badania obrazowe mogą mieć znaczenie. Czyli w przypadku chorób narządu ruchu, tak jak wspomniałem, badanie rentgenowskie jest badaniem najczęściej stosowanym, ale także badania ultrasonograficzne więzadeł, ścięgien czasami są potrzebne do postawienia pełnej diagnozy. I warto w wielu przypadkach mieć świadomość, żeby móc wcześniej postawić rozpoznanie niż czekać na manifestację bardzo wyraźnych objawów, które mogą być trudniejsze do leczenia.
Czyli stawiamy przede wszystkim na profilaktykę.
Tak, raczej w dalszym ciągu bym był na tym stanowisku. Tak.
Dobrze, a jak ból się leczy, taką chorobę zwyrodnieniową stawów, jeżeli już została stwierdzona, to jak to wygląda?
No więc generalnie najważniejsze jest postawienie sobie pytania, czy pierwotna przyczyna bólu jest możliwa do załatwienia przyczynowo. Czyli, czy, już wspomniałem wcześniej, na przykład, jeżeli mamy chorobę stawu wynikającą z, powiedzmy, zerwania więzadła krzyżowego przedniego, doczaszkowego, tak się nazywa u psów, to z wyboru leczeniem jest leczenie chirurgiczne. Bardzo mały odsetek pacjentów jest w stanie ustabilizować sobie spontanicznie ten staw w drodze zwłóknienia torebki stawowej, tkanek miękkich stawu. Znakomita większość tych pacjentów wymaga leczenia operacyjnego. I wcześniej wprowadzone leczenie operacyjne w przypadku takiej diagnozy daje ponad 90% szans powrotu do sprawności, więc to są bardzo dobre wyniki. Więc przede wszystkim odpowiedzieć sobie trzeba na pytanie, czy jesteśmy w stanie działać przyczynowo. Jeśli jesteśmy w stanie wykluczyć przyczynę, w tym wspomnianym przeze mnie wypadku niestabilność stawu, to jest najlepsze rozpoznanie, najlepsze postępowanie. Druga sprawa, czy jesteśmy w stanie leczyć miejscowo takiego pacjenta. No, jeżeli często to się nie udaje, ale jeżeli jesteśmy w stanie leczyć miejscowo pacjenta, to jest to także dobre rozwiązanie. To oczywiście leczenie miejscowe warto, żeby dało jakiś długotrwały efekt. I potem mamy do czynienia z podawaniem leków ogólnie, leków przeciwbólowych. Najczęściej stosowanymi lekami przeciwbólowymi są leki niesterydowe przeciwzapalne. To nie są sterydy, to są leki niesterydowe przeciwzapalne. Tak się o nich mówi, ale ich leczenie, stosowanie tych leków musi być pod kontrolą lekarza weterynarii. Trzeba szukać najmniejszych skutecznych dawek w odpowiednim cyklu podawania. Jeżeli mamy do czynienia z chorobą przewlekłą, czyli także wprowadzając odpowiednie protokoły leczenia. Czasami się łączy kilka leków, kilka metod leczenia. W wielu przypadkach, coraz więcej na szczęście, jest metod pozwalających na wyłączenie pewnego obszaru z bólu, czyli to na przykład mówimy o starszych zwierzętach z chorobami zwyrodnieniowymi albo jakimiś zmianami zlokalizowanymi bardzo wyraźnie, kiedy możemy sobie lokalnie zastosować leki silnie działające, ale wciąż lokalnie, które mogą wyłączyć występowanie czynników tworzących te impulsy bólowe. Za każdym razem jest jednak trzy rzeczy, które należy pamiętać. Jeżeli mamy pacjenta z nadwagą, to warto jest takiemu pacjentowi tej wagi trochę odjąć. bardzo istotny jest odpowiednio dozowany ruch. Czyli nie może być go za dużo i nie może być go za mało i nie może być on zbyt intensywny. Czyli pacjent musi mieć regularny ruch o kontrolowanej intensywności właściwej dla danego pacjenta, właściwej dla danej choroby. I co więcej, warto pamiętać o tym, że należy leczenie przeciwbólowe w jakikolwiek parametrze, o którym wspomniałem, rozpoczynać stosunkowo wcześnie. Czyli im dłużej organizm uczy się odczuwać ból, tym intensywniej go odczuwa. Tak to bym pokrótce troszkę nazwał. Czyli nazywa się to hipersensytyzacją. Tym samym te same bodźce, które wcześniej powodowały odczucia bólu, nieprzyjemne odczucia bólu, z biegiem czasu powodują silniejszy odruch nerwowy, czyli ten mózg bardziej cierpi. I na pewnym etapie stosowanie leczenia przeciwbólowego może być ograniczone. Dlatego trzeba wcześniej ingerować i mieć plan, a nie doraźnie tylko traktować pacjenta w momentach nasilenia bólu.
Kochając pana, zastanawiam się też, jaki tak naprawdę jest cel tego leczenia, bo domyślam się, że jakby, że to jest tak naprawdę nie tyle wyleczenie, co po prostu poprawa komfortu życia naszych zwierząt, bo jeżeli mamy starszego pieska, który ma jakieś zaawansowane zwyrodnienia, no to raczej ich nie cofniemy, chyba że się mylę, to proszę.
Jeżeli mamy możliwość leczenia przyczynowego, przykład, mamy zwyrodniały staw biodrowy, to można zrobić protezowanie stawu biodrowego do pewnego momentu, oczywiście, czy bloczek kości udowej. Ja mówię o chirurgicznym leczeniu przyczynowym, więc rzeczywiście możemy teoretycznie przywrócić funkcjonalność takiego stawu, zastępując go czymś sztucznym, nowym. Natomiast najczęściej chodzi o poprawę komfortu życia zwierzęcia, natomiast to bez względu na to, jakie leczenie byśmy wprowadzali, jakiekolwiek byśmy tutaj plany mieli, to za każdym razem jest to poprawa komfortu życia, cokolwiek nie wdrażamy.
Bo też zastanawiam się nad oczekiwaniami może niektórych opiekunów, że gdzieś na przykład, nie wiem, czy ma pan takie przypadki, że przychodzi do pana opiekun bądź opiekunka z psem, który ma tam kilkanaście lat i ewidentnie jakieś kulawizny, jakieś takie problemy z mobilnością i no nie wiem, i nie mówi, no niech pan coś z tym zrobi, no tylko pytanie, czy w tym wieku można?
No, znaczy, oczywiście jest tak, jak pani mówi. Co więcej, my musimy mieć też świadomość, że nasi pacjenci się starzeją skokowo. Mianowicie nie jest rzadkim zjawiskiem, że mamy pacjenta, który we wrześniu hasał, biegał, czuł się pełen energii, a 4, 5, 6 miesięcy później, czyli w marcu, jest bardzo niemrawy, znacznie mniej aktywny niż było to rok temu. Tylko że jeżeli to jest pies, który ma 10 lat i jest golden retrieverem, no to ten rok to jest 10% długości jego życia poprzedniego. Więc to jest szmat czasu. Często jeżeli jest to zwierzę obciążone chorobą zwyrodnieniową czy problemami ze stawami, jeszcze mogą się dołączać jakieś inne choroby, chociażby wydzielania wewnętrznego, które mogą pogłębiać te objawy gorszego samopoczucia. Więc my musimy wiedzieć zawsze, czego możemy się spodziewać i czego możemy oczekiwać od wprowadzonego leczenia i też jakie ewentualne działania uboczne na przykład mogłyby się pojawić, jeśli wprowadzamy jakąś terapię.
A jakie to mogłoby być działania uboczne?
To zależy od tego, jaką terapię się wprowadzi oczywiście. Natomiast no, przypuśćmy, jeżeli będziemy mieć pacjenta, który ma zerwany więzadło krzyżowe, o czym coś mówiłem, no to inny będzie postęp gojenia u pacjenta, który ma 5-6 lat, gdzie najczęściej tego typu problem się pojawia, powiedzmy u pieska, który ma 30 kilo, a inaczej będzie wyglądało gojenie u pacjenta, który ma lat 12, mam na myśli gojenie kości, bo to jest pacjent już geriatryczny typowo i trzeba na to zwracać uwagę i delikatnie z pacjentami postępować.
To na koniec zapytam, czy można zrobić coś, żeby proces starzenia się tych stawów naszych zwierząt opóźnić, albo te, no, żeby te dolegliwości nastąpiły jak najpóźniej. Pan kilkukrotnie wspomniał o diecie, o nadwadze i tak się zastanawiam, czy to jest problem, z którym się często pan spotyka w swoim gabinecie, że te zwierzaki są niestety po prostu otyłe?
To jest tak, już jesteśmy na wesoło, pójdźmy, nie w te cierpienie. Otóż FDA w Stanach dopuściło do badań, chyba klinicznych, preparat, który ma o kilka lat, FDA to jest amerykańska agencja ochrony leków i żywności chyba, który ma o kilka lat u psów przedłużać ich życie. To jest świeży news z tego roku. Zobaczymy, co z tego będzie. Ja właściwie wiem tylko tyle, co powiedziałem w tym zdaniu. Natomiast udowodnione jest badaniami prospektywnymi, czyli badaniami zaplanowanymi, że otyłość skraca życie. Zwierzęta otyłe chorują kilka razy częściej na choroby zwyrodnieniowe stawów w wyniku ich zużycia, mają większe tendencje do powstawania chorób zwyrodnieniowych stawów jako wtórne choroby do pierwotnych chorób, które mogą być warunkowane genetycznie, jak na przykład dysplazja stawów biodrowych czy dysplazji stawów łokciowych. Mają większe tendencje do zapadania na choroby onkologiczne, mają krótszy czas życia i na to trzeba zwrócić uwagę. Więc odchudzenie na pewno ma znaczenie takiego zwierzęcia, które ma tendencję do nadwagi lub restrykcje żywieniowe.
Wspomniał pan też o, jakby, o odpowiedniej dawce ruchu i dostosowaniu jej do możliwości naszego zwierzaka. Co to znaczy w praktyce?
Ja to zawsze mówię, to zamykam w takim jednym zdaniu. Dużo często i kontrolowana intensywność. Dlatego, że z własnego doświadczenia wiem, że znakomita większość opiekunów moich pacjentów wcale nie ma tyle czasu i energii, żeby tym pacjentom ten ruch przedawkować. Czyli jeżeli my idziemy dziennie na godzinkę czy półtorej na spacer z pacjentem, który to dobrze toleruje, to raczej nie jesteśmy w stanie przesadzić. I ten spacer, który ma elementy troszkę stępa, kusa, troszkę wąchania, może jakieś tam zabaw, to jak najbardziej jest okej. Jeśli natomiast my mamy aktywność polegającą na tym, że cały tydzień mamy spacery po 15 minut, ale w piątek jedziemy na działkę do rodziny i potem od piątku do niedzieli do odcinki jest przy płocie bieganie w tej nazad, no to nie ma się co dziwić, że we wtorek ten pies będzie ledwo w stanie się podnieść z kanapy. Co do kotów mieszkających w domach, to one zazwyczaj aktywności mają bardzo, bardzo mało. Więc tutaj jest pytanie, jak jesteśmy w stanie takim zwierzętom zapewnić jakąś aktywność. No jest to dosyć trudne, ale no, pomysłów bardzo dużo widziałem różnych w postaci jakichś wolier, wybiegów. Pytanie, jakie zabawy w domu jesteśmy w stanie zrobić, żeby takie zwierzę żyjące na tym małym metrażu i może kubaturze nawet, bo koty w 3D się poruszają w jakiś sposób, żeby to było na tyle zapewniające ruch, żeby one miały rzeczywiście możliwość regularnego treningu, bo to tak należałoby nazwać.
A jakieś suplementy? Na rynku jest po prostu teraz taki wybór i pytanie, czy warto, czy...
No, na pewno są preparaty, które ja nie mogę podać żadnych nazw, ale są takie, które mają zrobione badania jak leki nawet, czyli bo generalnie w Polsce, żeby dopuścić do obrotu, do użytku suplementy diety, to chyba wystarczy wykazać, że one nie mordują. Już więcej nie trzeba, wcale nie trzeba udawać, czy nie trzeba udowadniać, że one pomagają. Są preparaty, które mają badania kliniczne prawie takie same jak leki, czyli udowodniono ich działanie. No, można oczywiście dyskutować z tymi badaniami co do ich metodyki przeprowadzenia, ale wciąż one istnieją, więc ktoś tam poniósł koszt, wysiłek i organizacyjne przedsięwzięcie zostało zrobione, aby taki preparat został dopuszczony do użytku. Natomiast podsumowując to, co mówiliśmy, czyli jeżeli jedzenie, odpowiedni ruch i te suplementy, które można nazwać na potrzeby tego wiadu cukierkami, są tymi czynnikami, które rzeczywiście mogą mieć wpływ w domu, to ja założyłbym, że 50% sukcesu to jest odpowiednia masa ciała. 40% sukcesu to jest odpowiednio dostosowany do masy ciała, do wieku pacjenta, rasy, przebytych chorób i tak dalej, ruch, trening, tak to nazwijmy. No i pozostałe 10% to będą te cukierki. My jesteśmy dosyć dużym rynkiem cukierków. Wiadomo, że goździkowa wie lepiej niż lekarz, co jest najlepsze na wszystko. I dlatego jest nisza, w którą różnego rodzaju producenci są w stanie swoje preparaty dołożyć. Natomiast co więcej, ja myślę, że to jest jeden z takich elementów, jak spotykam się z ludźmi, z właścicielami moich pacjentów, z opiekunami moich pacjentów, którzy zauważyli manifestację problemów w postaci przewlekłej choroby narządu ruchu, to zazwyczaj wprowadzenie takiej suplementacji diety, oprócz tych walorów, że jednak to może mieć jakieś małe znaczenie, to też pewnego rodzaju rutyna, obserwacja, opieka nad tym pacjentem jest łatwiejsza, bo wchodzimy w pewnego rodzaju świadomość przewlekłą, że to jest zwierzę o jakichś wymaganiach, więc ja takie walory piszę. Więc jeżeli wymyślimy sobie, że oto nie musimy pilnować diety, nie musimy mieć regularnego treningu, nie musimy zwierzę leczyć tylko cukierkiem z popularnej sieci handlowej, zabezpieczymy wszystko, to chyba się tak nie wydarzy.
Bardzo panu dziękuję. Lekarz weterynarii Krzysztof Zdep był moim i państwa gościem. Ja nazywam się Karolina Wiśniewska i zachęcam państwa do odsłuchania pozostałych odcinków Zwierzo Podcastu. Do usłyszenia.
Podcast zawierał lokowanie. Lokowaną marką był Vetokinol Biovet.